Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała. Witam Państwa w cotygodniowej komentatorskiej audycji. Dziś nie może być inaczej, czyli exposé premiera Mateusza Morawieckiego, premiera nowego, starego rządu Rzeczpospolitej Polskiej, wygłoszonego w ubiegły wtorek w Sejmie. Pod ogólnym dość hasłem normalność i rozwój. Normalność to było słowo klucz tego exposé. W trwającym około półtorej godziny przemówieniu szef rządu odniósł się do większości wyzwań, jakie czekają Polskę w najbliższych latach. Wezwał również opozycję do działań ponad podziałami. Dziś więc o aspektach ekonomiczno-finansowych owego exposé, stąd w loży ekspercko-komentatorskiej pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, przed nami, a właściwie za nami, exposé premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę, żeby pan odniósł się do tego, no, ważnego chyba exposé. Cokolwiek byśmy o tym nie sądzili, bo przecież pan pamięta, że exposé dla jednych to za mało konkretów i zbyt abstrakcyjne hasła, a dla innych to jest za dużo konkretów i za mało haseł. Czyli normalność i rozwój. Pod takim hasłem mniej więcej można by to exposé, to wystąpienie zamknąć. Półtora godzinne, czyli niedługie w gruncie rzeczy.
No, takie przeciętne.
I aspekty ekonomiczne, jeśli byłby pan łaskaw omówić po kolei, bo było ich trochę.
Znaczy, mnie najbardziej zastanawia, mamy tutaj mowę czy o takich perspektywach rozwojowych, natomiast no, prawda jest taka, że mamy rząd, który no 4 lata sprawował władzę. I pamiętam całkiem niedawno, jak pan premier tłumaczył, czy prezentował swój tak zwany plan Morawieckiego w perspektywach, bardzo ciekawy, prawda, więc samochody elektryczne, innowacyjność, mieszkania, rozwój, no i ubolewam jako ekonomista, że nie wszystko z tego udało się zrealizować, albo nawet bym był zdania, że taką skromną część tego planu Morawieckiego udało się zrealizować i w tej chwili mamy to samo, jakby mowa jest też o rozwoju. No i w moich obawach jako ekonomisty jest to, że może to pozostać tylko jako taki aspekt, no, po prostu planów.
Obawia się pan, że na trzecią kadencję przejdą niektóre rzeczy? W budownictwie nikt do tej pory przez 30 lat sobie nie poradził.
Tak, to jest zrozumiałe. Tutaj
jeśli,
nawet
bo sama, pan nadmienił.
Tak, no, perspektywy budowlane to wiadomo, to jest temat bardzo...
Budownictwo mieszkaniowe.
Ale jeżeli chodzi o naukę, jeśli chodzi o rozwój, o innowacyjność, o której była mowa, no niestety w poprzedniej kadencji Sejmu nie udało się zrealizować żadnych znaczących przedsięwzięć, a nie rozwiązań, które służyłyby rozwoju nauki, prawda? No, mieliśmy co prawda lekką rewolucję w edukacji na poziomie szkoły średniej, natomiast no, jeżeli chodzi o studia wyższe i pewnie pomoc, taką znaczącą pomoc dla przedsiębiorstw i osób, które potencjalnie będą innowatorami, no nie było. I to mnie bardzo martwi, że dużo mówimy o transferach socjalnych, o tym, że...
Ale są bardzo ważne i w tej materii...
Tak, jak najbardziej. Inwestujemy tutaj w portfele Polaków.
Rząd
to się przekłada na PKB,
osiągnął.
Bo konsumenci wydają te pieniądze, prawda? No, czyli wspierają
to było proste zupełnie, a
jak najbardziej.
Udawano, że to nieprawda.
Tak, ale to, co dla mnie jako ekonomisty jest ważne, że ten rozwój powinien wynikać z pracy, natomiast nie z transferów socjalnych. A o tym troszeczkę mam wrażenie jest za mało.
No od czegoś trzeba zacząć. Ten margines biedy był ogromny i jego już nie ma właściwie.
Oczywiście, no, sam program, czy te transfery socjalne pomogły najbiedniejszym. To było zresztą widać po wskaźnikach ekonomicznych i wskaźnikach Głównego Urzędu Statystycznego.
25 lat zaniedbywanych.
Tak,
prawda?
Gdzie znaczne zadłużenie Polaków no, zostało zniwelowane właśnie przez te socjalne transfery. Natomiast powinniśmy pamiętać, że no, nie możemy wiecznie transferować tych środków z budżetu do obywatela. Powinniśmy motywować obywatela do tego, żeby podejmował pracę. działalność gospodarczą, działalność
wytwórczą.
No
nie mamy bezrobocia w gruncie rzeczy. 3-4% zależy od tego, jak się liczy.
Tak, czyli tak, to są te, to są dobre wskaźniki.
To są ci ludzie, którzy akurat poszukują pracy.
Prawda jest taka, że mamy znaczące inwestycje zagraniczne w Polsce i ci, którzy pracują w większości, wykonują prace odtwórcze, a więc jesteśmy montowniami Europy, prawda?
No ale to też jest dziedzictwo 20 paru lat poprzednich.
Zgadzam się.
Zniszczenia przemysłu, zgadzam na przykład stoczniowego.
Pojawia się pytanie, kiedy zaczniemy to zmieniać? Kiedy odejdziemy od tego takiego bardzo klasycznego, ogólnego określenia montownia Europy do działalności wytwórczej, innowacyjnej, szukanie rozwiązań, bycie konkurencyjnym na rynku europejskim? To mamy do tego perspektywy, bo jesteśmy zdolnym narodem, jesteśmy bardzo kreatywni, mamy wysoki poziom edukacji, natomiast zapominamy o rozwiązaniach systemowych, które będą wspierać taką działalność przedsiębiorczą, działalność innowacyjną.
Mówi pan o edukacji technicznej?
Mówię o edukacji ekonomicznej, o edukacji technicznej, o edukacji, która będzie...
Bo nastawiała... uniwersytety nasze daleko w rankingach.
Ale tak, tak, a wystarczy, żebyśmy potrafili zbudować postawę potencjalnych przedsiębiorców czy potencjalnych obywateli do tego, żeby nie bali się zmian, żeby jednak chcieli ryzykować, chcieli podejmować ryzyko działalności gospodarczej, żeby chcieli tworzyć projekt krajowy brutto, a nie tylko czekać na transfer socjalny i tylko dzięki temu budować produkt krajowy brutto.
Ale te mityczne setki miliardów, które leżą na kontach przedsiębiorców, to jest taki sygnał dla rządu, prawda, że dajcie nam pewność,
tak,
dajcie
tak,
nam
oczywiście,
jasną ścieżkę rozwoju.
Każdy przedsiębiorca funkcjonuje względem swojego otoczenia. Na jedne otoczenie ma wpływ, na drugi nie. I teraz to, na które mamy wpływ, na naszych klientów, kooperantów, współpracowników, tutaj możemy zabezpieczyć naszą sytuację. Natomiast nie mamy kompletnego wpływu na rozwiązania prawne, na prawno-polityczne i tak dalej. No niestety wielu przedsiębiorców, z którym się spotykam, mówi wprost, że ma obawy na temat tego, co będzie jutro. Nie ma tego bezpieczeństwa politycznego w zakresie rozwiązań prawnych, prawda, ustaw, podatków i tak dalej. I teraz... Jak mają inwestować te środki, prawda? Tworzyć innowacyjne produkty i pamiętajmy, że nie każdy innowacyjny produkt będzie sukcesem, będzie możliwy do komercjalizacji na rynku. A więc musimy mieć tutaj pewność, że możemy inwestować nasze środki i rozwijać się w dalszym ciągu. Natomiast tego nie było w exposé pana premiera. Jakby zabrakło mi tej pewności, że jednak, że ta sytuacja
no, ale
polityczna...
Ale niektóre hasła można by w ten sposób rozwiązać. Panie doktorze, pamięta pan 30 lat temu ustawę Wilczka?
Pamiętam.
Podobno.
Prawda, byłem wtedy jeszcze
no właśnie, to miałem obawy.
Młodym adeptem ekonomii, natomiast znam, tak słyszałem.
No i to jest podobno, czy też była podobno najlepsza ustawa liberalna, jaką kiedykolwiek wyprodukowano.
Tak, jeżeli rozpatrujemy to przez pryzmat rozwoju działalności, czy jakby takiego
i wtedy taki boom się
rozwoju gospodarczego, to tak. To
ale szybko
ustawa. Tak, oczywiście.
Zduszony.
No mamy bardzo prosty przykłady obecnie. No, mamy jedne formacje, które mówią o tym, żeby obniżać podatki, żeby umożliwiać rozwój, żeby mniej fiskalnie obciążać.
No to jest ryzykowne zawsze dla budżetu, prawda?
Oczywiście, że tak, ale...
W krótkiej
ale mamy,
perspektywie.
Ale to, co mnie najbardziej cieszy w dyskusji, czy takich dysputach politycznych, to, że są niektórzy na tej scenie, na tej arenie politycznej, którzy pokazują nam pewne alternatywne rozwiązania, prawda? I jest dzisiaj mowa na temat podatku przychodowego, prawda? Zamiast podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest zawsze skomplikowany, bo
czyli
jest
PIT-u.
Kombinacje... tu mówimy o pospolitym CIT-ie. Tak, czyli podatku od firm,
od
działalności, od dochodu firm. I niech pan redaktor zauważy i szanowni państwo, że dzisiaj mamy bardzo skomplikowane koszty uzyskania przychodu. Firmy kombinują, jak uzyskać większe koszty, żeby zapłacić mniejszy podatek.
Świat światem w tej materii tak. Kombinacji było.
Natomiast tutaj, jak wprowadzilibyśmy na przykład podatek przychodowy, ale bardzo niski, na przykład 0,5%.
Powszechny?
Tak, każda firma, niezależnie od wielkości, płaci 0,5% albo 0,1% od swojego przychodu. i nic więcej nie musi robić. Mamy bardzo prosty przepis.
30 lat, bo po tym Wilczku później zaczęto przekręcać śrubę i co do tego nie ma wątpliwości. Ekonomiści się chyba zgadzają.
No, cały kłopot polega na tym, że jeżeli wprowadzamy pewne rozwiązanie prawne, to musimy wprowadzić też rozwiązania, które będą kontrolować, czy każdy z nas przestrzega tych nowych rozwiązań ustawowych, prawda? No ale dzięki temu napędzamy jakby tą taką potrzebę rozwijania aparatu państwa. Tak? Z mojego punktu widzenia jako ekonomisty nieuzasadniony, natomiast z punktu widzenia rządzących tak, no bo mamy więcej urzędników, jesteśmy bardziej potrzebni, prawda? Tworzymy nowe rozwiązania.
Biurokracja potrafi sama siebie zatrudniać znakomicie. Dokładnie. To jest światowy trend i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Panie doktorze, a kwestia ZUS-u, bo w ostatniej chwili wycofano ten projekt zniesienia limitu 30-krotności i to rzuciło światło pewne na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w ogóle na emerytury.
Tak, oczywiście.
I to znalazło się w exposé również, prawda?
Tak. No, z punktu widzenia pozyskiwania środków od obywateli, zniesienie 30-krotności ZUS-u byłoby dużym zastrzykiem gotówki dla
ponad budżetu. 7 miliardów.
Tak, więc tutaj ten deficyt moglibyśmy równoważyć. Natomiast...
Ale to również dowodzi, że bogatych ludzi dobrze zarabiających w Polsce nie brakuje. To jest armia ponad 350 tysięcy ludzi.
Tak, tak, ale zwróćmy uwagę na to, że nie należy rozpatrywać tego jako, że jest ktoś, kto zarabia duże pieniądze. No, to, że zarabia duże pieniądze, z czegoś wynika. No to wynika najczęściej z tego, że...
Zazdrość to bolszewizm podobno.
Ale wynika to z tego, że jest ktoś dobrym specjalistą, jest ekspertem na rynku. To są często osoby, które pracują w Polsce, ale są innego obywatelstwa. Pochodzą z innych krajów, prawda, gdzie jednak stawki wynagrodzenia są znacznie wyższe niż w Polsce.
Zmierzamy pomalutku do unifikacji tych stawek, ale to bardzo pomalutku powiedzieć.
No niestety prawda pokazuje, że rynek sam sobie dobrze radzi z regulacją stawek wynagrodzenia. Natomiast jeżeli będziemy wchodzić zbyt dokładnie, zbyt ambitnie w regulacje, no to
może to
spowodować wiele złego niż dobrego. No, zniesienie 30-krotności spowoduje, że eksperci, specjaliści będą zarabiać mniej. Co się może okazać? Może się okazać, że oni wyjadą z Polski, powiedzą, nie będę tutaj pracował.
Ryzykowne, ale na szczęście rządzący się wycofali.
Na szczęście, oczywiście. No, ja myślę, że na szczęście też dwojako, bo potencjalne zobowiązania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w perspektywie późniejszej emerytury dla tych ludzi, którzy będą płacili więcej, prawda, niż ta 30-krotność ZUS-u, no będzie ogromnym obciążeniem dla budżetu, zarówno ZUS-u, jak i budżetu państwa. A to jest bardzo ryzykowne dla przyszłych rządów i przyszłych perspektyw naszego...
Panie doktorze, budżet bez deficytu. Takie hasło rzucili rządzący parę miesięcy temu i taki budżet przygotowali.
Zgadza się. No ja uważam jako ekonomista, że jest to bardzo ryzykowne, bardzo ryzykowne stwierdzenie albo zobowiązanie, bo w tej chwili widać, że rząd ma ogromny problem, żeby zrealizować to postanowienie.
Zamknąć.
Tak, żeby tutaj budżet był bez deficytu i szukamy najróżniejsze sposoby na to, żeby to postanowienie, to zobowiązanie było zrealizowane. No,
to każdy rząd ma taki problem.
Tak, tak.
Natomiast, można na to spojrzeć, jak będzie, tak będzie, tak? No, bywały takie
redaktorze,
rządy.
Tutaj mamy dość taką ciekawą sytuację, bo rząd szuka dochodów do budżetu, prawda? Więc szuka, skąd będę mógł pozyskać środki finansowe na realizację
Podpowiem od razu, akcyza na alkohol.
Tak.
Na papierosy.
Zgadza się.
Nikt nie będzie protestował.
Zastanawia się na temat drugiej strony tego rachunku, prawda? Więc żebyśmy ograniczali wydatki.
No to są...
Tutaj moglibyśmy zrobić wiele, wiele dobrego, prawda? I nie byłoby tego problemu, skąd pozyskiwać dodatkowe środki, prawda? Nie musielibyśmy wprowadzać paradoksalnie tych podatków akcyzowych na alkohol i papierosy. Moglibyśmy ograniczyć pewne wydatki. Natomiast o tym się nie mówi i tego mi brakuje.
Mateusz Morawiecki jest właściwie eksponentem rządu sukcesu ekonomicznego. No mamy PKB na poziomie bodaj najwyższym w Europie, mamy ten budżet bez deficytu. A jak się panu ostatecznie, całkowicie podobało to exposé?
Znaczy powiem tak, expose było podobne, zarówno jeżeli chodzi o ten czas wystąpienia, jak i do treści, do tego, które oglądaliśmy 4 lata temu. Tematycznie zbieżne są pewne perspektywy. Zabrakło mi na przykład podsumowania pewnych planów, prawda? Więc odniesienia do tego, co...
No to byłoby niezręczne nieco.
No, jeżeli pytam, panie redaktorze, jeżeli pan mnie pyta jako ekonomistę, no to my zaczynamy zawsze dyskusję od tego, co chcieliśmy zrobić jako ekonomiści? Co nam się udało zrobić, prawda? Czego się nam nie udało zrobić?
I co jeszcze
co możemy poprawić? Mm-hmm. I no, pewne perspektywy kolejnych działań. Natomiast tutaj jakby zapomnieliśmy o tym, żeby podsumować pewne plany, wprowadzić pewne korekty i powiedzieć, czy będziemy to kontynuować, czy będziemy robić coś dalej.
Czyli pożyjemy, zobaczymy.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo za udział w audycji. Dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża, dzisiaj komentował dla państwa, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.